Otwórzmy Boże Słowo. Będziemy czytali fragment z listu do Efezjan z 6 rozdziału. Przeczytamy wiersze od 10 do 12. Będę czytał z nowego przekładu, uwspółcześnionego przekładu Goetza. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Przeobleczcie się w całą zbroję Bożą, abyście mogli stać mocno przeciwko wprowadzaniu w błąd przez diabła. Albowiem nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału, lecz z władzami, ze zwierzchnościami, z rządcami tego świata ciemności, z niegodziwymi duchami w niebiosach. W starożytnych czasach, kiedy ktoś narzekał na to, że słyszy jakieś głosy w głowie, albo ktoś nagle zachorował, to zazwyczaj diagnoza była jednoznaczna. Ten człowiek jest zaatakowany przez złego ducha i wzywano uzdrowiciela, który znał odpowiednie zaklęcia, odprawiał rytuały i starał się poradzić temu człowiekowi i uratować go od wpływu tego złego ducha. Również to myślenie było na taką większą skalę, kiedy na przykład jakieś miasto czy jakaś wieś została zaatakowana przez plagę, która wytracała masę ludzi, to uznawano, że pewnie jest to miejsce pod jakimś przekleństwem i pewnie jakiś zły duch zabija tych ludzi. I znowu wzywano jakiegoś szamana, który miał odpędzić te złe duchy poprzez różnego rodzaju obrzędy. Dzisiaj w naszym zachodnim społeczeństwie wiemy, że to wszystko bajki i że nie ma co w to wierzyć, że głosy w głowie to jakieś zaburzenia neurologiczne albo jakaś słaba kondycja psychologiczna. Wiemy, że trzęsienia ziemi to nie jest wyraz gniewu jakiegoś rozgniewanego, rozzłoszczonego Boga, ani potężnego demona, tylko geologiczne zjawisko. Płyty tektoniczne nacierają na siebie i następuje obluźnienie i ziemia się trzęsie i wszystko mamy wyjaśnione. Konsekwentnie wielu ludzi we współczesnym zachodnim świecie uważa, że wiara w szatana, w jakieś demoniczne duchy, to można postawić w jednym szeregu z wiarą w wilkołaki, elfy czy wróżki. Jednak Pismo Święte od samego początku do samego końca mówi o osobowej mocy złego, o szatanie, diable, przeciwniku Boga i człowieka, który od samego początku jest zaangażowany w niszczenie tego, co czyni Bóg. I czytając Pismo Święte, nie widzimy, żeby w Starym Testamencie było więcej na temat tego złego ducha i jego działania, a później Nowy Testament stopniowo odchodzi od wiary w jego obecność i działanie, wręcz przeciwnie. Widzimy w Nowym Testamencie intensyfikację działania złego i czytając Ewangelię widzimy Pana Jezusa, który konkretnie i bardzo skutecznie walczy z tym przeciwnikiem ludzkich dusz i z jego demonicznymi zastępami. Również w Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie udają się, aby głosić Ewangelię, widzimy, że i oni napotykają na opozycję szatana i również z nim muszą walczyć. W listach apostolskich czytamy wiele ostrzeżeń dla nas wierzących, jeśli chodzi o jego aktywność i jego próbę zniweczenia naszego życia, naszej służby, dzieła, do którego Bóg nas powołał. Czasami jest to w ten sposób prezentowane, że chrześcijanie i ta wiara w to, co mówi Pismo Święte, jest po prostu nienaukowe, jest przestarzałe, jest niedzisiejsze. Jednak jest wiele rzeczy na tym świecie, które są poza możliwościami naukowego poznania i dowodzenia. Nauka ma swoje możliwości i ma swoje poważne ograniczenia. Nie jest w stanie i nie zajmuje się de facto sprawami duchowymi. Nie jest w stanie dowieść istnienia bądź nieistnienia Boga, aniołów, demonów. Tym po prostu nauka się nie zajmuje. Dzięki odkryciom naukowym możemy rozumieć dzisiaj więcej na temat otaczającego nas świata i nie tak jak ludzie w przeszłości przypisywać niemal każdemu zjawisku jakąś duchową, głęboką przyczynę. Możemy rozumieć, że rzeczywiście trzęsienia ziemi mają swoje wytłumaczenie w świecie fizyki, czy pewne zaburzenia w psychice człowieka mogą być związane z jakąś brakiem jakiejś równowagi chemicznej czy innymi czynnikami. Co wcale nie wyklucza tego, że w tym również są zaangażowane jakieś duchowe moce. Po prostu nauka nie jest w stanie tego dowieść, tego zbadać i tym się nie zajmuje. Natomiast Pismo Święte mówi nam, że żyjemy w świecie, w którym działają duchowe moce. I tak jak tutaj czytaliśmy w liście do Efezjan, ci, którzy są w Chrystusie, toczą z nimi bój. Toczą z nimi walkę. Oczywiście, poruszając ten temat, jestem świadomy ekstremów, jakie panują w Kościele i w tym temacie. Z jednej strony ci właśnie, którzy pod presją współczesnego myślenia próbują wszystko tłumaczyć w sposób naturalny i w zasadzie nie poruszają w ogóle tego tematu i jakby stronią od tego, wręcz wstydząc się mówić publicznie w Kościele na temat szatana, demonów. Więc mamy tą jedną stronę i wielu teologów nawet próbowało zdemitologizować Biblię, takiego terminu używali, usunąć z niej wszystkie jakieś takie nadprzyrodzone zjawiska i rzeczy i nadać im nowy, naturalny sens. A z drugiej strony mamy właśnie tą skrajność ludzi, którzy we wszystkim dopatrują się działania jakichś duchowych mocy, próbują kategoryzować te moce, nadając im militarne znaczenia, budując zupełnie nieoparte na Słowie Bożym jakieś kategorie, ciągle biegając od miejsca do miejsca, wypędzając demony ze wszystkiego i wszystkich i z każdego jednego problemu. Jedno i drugie jest skrajnością i nie chcemy popaść w żadną z tych skrajności. Chcemy spojrzeć na to, co Słowo Boże ma do powiedzenia na ten temat, przypomnieć sobie, bo myślę, że jesteśmy tego świadomi, i uzbroić nas, zachęcić nas do toczenia tego boju, do którego jesteśmy wzywani i którego, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy uczestnikami. Pismo Święte w zasadzie nie zajmuje się pochodzeniem złych mocy. Mamy w zasadzie dwa miejsca, których nie będziemy czytali, które w innym czasie tutaj czytaliśmy i rozważaliśmy, więc dzisiaj nie będę się tym zajmował. Są dwa miejsca w księdze Ezechiela, 28 rozdziale, gdzie czytamy o królu Tyru, i w księdze Izajasza, w 14 rozdziale, gdzie czytamy o królu Babilonu. I to są właściwie dwa miejsca, które w alegoryczny sposób wydają się mówić o tym, w jaki sposób diabeł stał się diabłem. zarówno żydowscy, jak i chrześcijańscy interpretatorzy Pisma Świętego w tych dwóch fragmentach upatrują kogoś więcej niż tylko historyczne postacie króla Tyru czy Babilonu, ale upatrują tam, i myślę słusznie, obraz niebieskiego anioła, który przez swoją pychę stał się szatanem, przeciwnikiem Boga i tego wszystkiego, za czym stoi Bóg. Natomiast ci, którzy natchnieni przez Ducha Świętego spisywali Boże Słowo, dużo bardziej koncentrują się na tym, w jaki sposób szatan i jego zastępy działają, w jaki sposób funkcjonują, jakie stanowią zagrożenie dla Bożego ludu. Można by powiedzieć, że szatan jest tym wszystkim, czym nie jest Bóg. Jest totalnym przeciwieństwem Boga. I tutaj oczywiście od razu musimy dodać, że szatan nie jest przeciwnikiem Boga w takim sensie, że stanowi taką samą siłę przeciwwagi, jaką stanowi Bóg. Szatan nie jest równym Bogu, jest stworzeniem. Jedynie Bóg jest stwórcą wszystkich rzeczy i jest jako taki ponad wszystkim, również ponad szatanem. To, że szatan istnieje, to, że działa, to tylko dlatego, że Bóg mu na to pozwala. Tylko dlatego, że Bóg go toleruje i Bóg ma dla niego jakieś zadanie. Bóg ma swój cel i sens w jego istnieniu. W innym przypadku już dawno by go tu nie było. Ewidentnie Bóg pozwala mu istnieć i pozwala mu działać, dlatego że jest wpisany w Boży plan odkupienia ludzkości. Chociaż jest to nam trudno pojąć, Pismo Święte mówi nam, że wszystko, co istnieje, służy Bogu i jest powołane do istnienia w celu, aby wielbić Boga ostatecznie. I wiele rzeczy, które istnieją na tej ziemi, dla nas nijak nie wielbią Boga. My nie jesteśmy w stanie dostrzec ich sensu, zrozumieć celu ich istnienia i w żaden sposób nie wydają nam się przynosić Bogu chwały. My oczywiście wzywani jesteśmy do świadomego wielbienia Boga i świadomego poddania się Bogu. Natomiast Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, którzy przez Boga są powołani. I Bóg wykorzystuje wszystkie rzeczy, nawet te najgorsze, ku swojej chwale, czego dowodem największym jest sam krzyż. To, co wydarzyło się wokół krzyża, jest grzeszne, jest złe. A jednak czytamy, że Boża ręka to wszystko ustanowiła i że Bóg za tym wszystkim stał, dokonując odkupienia ludzkości w pośród tego całego zła i tego, co wydawałoby się triumfem szatańskim. To okazało się być największą klęską szatana i jego mocy ciemności. Biblia mówi nam też, że jest tylko jeden Bóg, Jahwe, Bóg Izraela. I wszyscy inni tak zwani bogowie w jakichkolwiek religiach są manifestacjami demonów, są manifestacjami złych, nieczystych duchów, które są zorganizowane i które działają pod przywództwem szatana. A więc wszelkie praktyki magiczne, praktyki okultystyczne, popularne w przeszłości, jak i teraz, nawet jeśli wydają się służyć ludziom, nawet jeśli wydają się pomagać ludziom, nawet jeśli ludzie odwołują się do nich w różnych krytycznych sytuacjach, szukając pomocy, tak naprawdę są wielkim oszustwem szatana i są narzędziami zwodzenia ludzi, niszczenia ludzi. Pismo Święte mówi nam, że szatan i jego złe duchy mogą mieć wpływ na człowieka w różnym stopniu. O Judaszu na przykład czytamy, że szatan wszedł w niego, dosłownie. Ewangelia Jana, 13 rozdział i 27 wiersz. Spotykamy na kartach Ewangelii ludzi, którzy byli pod władzą złych duchów, do tego stopnia, że nie byli w stanie decydować o sobie samych. Nawet byli ludzie, którzy nie tylko byli pod wpływem jednego ducha, ale byli tacy, którzy mieli ich w sobie setki, a nawet tysiące. Czytamy o tym opętanym człowieku w Ewangelii Marka w 5 rozdziale, który, kiedy Pan Jezus zapytał go, jak ma na imię, demon, który w nim się znajdował, odpowiedział: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. Legion rzymski generalnie liczył 5000 żołnierzy. Ogromna liczba demonów znajdowała się w tym człowieku. Czytamy, że gdy Pan Jezus wypędził je z tego człowieka, one udały się i weszły w świnie. I tam było stado liczące 2000 świń, które wszystkie runęły do jeziora i utopiły się. To jest dziwne dla nas. Trudno nam zrozumieć takie rzeczy, wytłumaczyć, jak to demony wchodzą w zwierzęta, w świnie. Biblia nie zajmuje się wyjaśnianiem takich rzeczy, po prostu przedstawia nam tę historię, pokazując nam destrukcyjną moc złych, nieczystych duchów, które są w stanie wejść w człowieka, są w stanie wejść w zwierzęta, są w stanie w różny sposób wpływać na człowieka. Oczywiście te przykłady, o których mówię, są ekstremalnymi przykładami. Ludzi, którzy stracili kontrolę nad swoim umysłem, nad swoim życiem. Tak jak ten człowiek mieszkał w grobowcach, ludzie próbowali go pętać łańcuchami, nie byli w stanie go powstrzymać. Siał grozę i lęk wobec tych wszystkich mieszkańców, tych okolic. Ale niekoniecznie w ten sposób ta moc nieprawości musi się objawiać. Czasami wpływ szatana jest bardziej subtelny. Czytamy, że jest kusicielem, tym, który kusi, który podszeptuje człowiekowi, aby źle czynił. I w takiej właśnie formie oglądamy go na samym początku, w ogrodzie Eden, kiedy przychodzi do Adama i Ewy i kwestionuje to, co powiedział Bóg, i zachęca ich do zrobienia czegoś, co Bóg powiedział, że nie mają czynić. I to jest jego główna aktywność i jego działalność, kuszenie człowieka do złego. Pan Jezus mówi, że on był mordercą od początku. Ewangelia Jana, 8 rozdział i 44 wiersz. Tak jak Bóg stwarza życie, tak moce ciemności niszczą życie, zabijają. Tak jak Bóg jest święty i sprawiedliwy i robi wszystko, aby w swoim ludzie ukształtować swój charakter dobroci, miłości, tak szatan i jego zastępy robią wszystko, aby promować wszelką niegodziwość, wszelką niesprawiedliwość, wszelkie zło. I ta moc nieprawości działa na różnych poziomach naszego życia, zarówno w życiu jednostek, jak i w życiu całych społeczeństw, nawet krajów. W Księdze Daniela widzimy duchy, które wpływają na całe narody, które w jakiś sposób wpływają na to, co w tych krajach jest uznawane za wartości, którym ludzie hołdują, o które zabiegają. Biblia nie precyzuje, w jaki sposób szatan kusi ludzi, ale wydaje się, że ma to miejsce przez ludzkie wewnętrzne tendencje do złego, które w Nowym Testamencie nazywane są naszym ciałem. Spójrzmy do listu do Efezjan, do 2 rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi, że byliśmy martwi w naszych upadkach i grzechach, w których niegdyś chodziliśmy według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała. Zauważcie, te dwie rzeczy są tutaj obok siebie postawione. Mamy działanie tego ducha w opornych synach i życie w pożądliwościach ciała, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury gniewu, z natury dziećmi gniewu, jak i inni. W naturze człowieka, nieodrodzonej, upadłej naturze człowieka są pożądliwości, pragnienia, które są narzędziem działania złego. Tak jak dla jednego człowieka alkohol nie jest żadną pokusą, tak dla drugiego obecność alkoholu wyzwala pragnienia, którym jest mu trudno się oprzeć. Natomiast dla drugiego hazard jest taką ciągotą, z którą sobie nie może radzić. Inny przechodzi obok tych maszyn, nawet nie pomyśli, żeby tam cokolwiek wrzucać, a drugi aż się trzęsie, żeby spróbować szczęścia. Różni ludzie mają różne słabości, różne rzeczy ich nęcą, ale każdy człowiek w swym nieodrodzonym stanie, w swej upadłej naturze ma miejsca, w których szatan się może zaczepić, które szatan jest w stanie zainicjować do działania. Celem szatana jest trzymanie człowieka w swoich szponach, w swoim królestwie ciemności, w królestwie zagłady i nie umożliwić człowiekowi wejście do królestwa Boga. Jednym z jego głównych oręży jest kłamstwo, zwiedzenie, oszustwo. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale i 44 wierszu mówi o nim, że nie wytrwał w prawdzie, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Bóg mówi prawdę i tylko prawdę. W Bogu nie ma żadnego kłamstwa. W Nim wszystko jest tak i amen. Szatan jest zakłamany sam w sobie. I gdy mówi, mówi kłamstwo, nawet jeśli cytuje Pismo Święte, bo to czyni, widzimy to w jego rozmowie z Panem Jezusem na pustyni w trakcie jego kuszenia. On potrafi się posługiwać prawdą, ale w taki sposób, że zniekształca rzeczywistość, o której ta prawda mówi. Więc może posługiwać się różnymi rzeczami. Jak czytamy, często przyjmuje postać anioła światłości. Prezentuje się jako posłaniec Boga, jako reprezentant Boga, ale nie przynosi prawdy, przynosi kłamstwo, oszukuje człowieka, zwodzi człowieka. Tak jak wiele współczesnych chrześcijańskich kultów, które posługują się Pismem Świętym, ale nie ku zbawieniu człowieka, ale ku jego zniewoleniu i zagładzie. W drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, 3 i 4 wierszu, apostoł Paweł mówi, że Ewangelia, dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie, jest zasłonięta dla tych, którzy giną. To są ci, w których Bóg tego świata zaślepił umysły. To są ci, których Bóg tego świata, szatan, bo on jest Bogiem tego świata. Pan Jezus nazywa go księciem tego świata. Apostoł Paweł mówi o nim jako o Bogu tego świata. On zaślepia umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. To jest szatańskie, kłamliwe działanie w tym świecie. Książę tego świata, Bóg tego świata, zwodniczy duch, który robi wszystko, aby ludzie nie dostrzegli chwały Boga na obliczu Chrystusa. Aby to poselstwo dobrej nowiny o chwale Chrystusa nie przyniosło im zbawienia i życia. Szatan użyje wszelkich dostępnych mu środków, wpływając na kwestie dotyczące życia społecznego, ekonomicznego, politycznego i oczywiście religijnego. Wiele fragmentów w Nowym Testamencie używa terminu świat w takim właśnie znaczeniu systemu poddanego wpływowi szatana. Systemu wartości, tradycji, różnych praktyk religijnych i świeckich, które są w przeciwieństwie i w opozycji do Boga. Apostoł Paweł w liście do Galacjan nazywa to teraźniejszy zły wiek, teraźniejszy zły okres, w którym przyszło nam żyć. W Starym Testamencie fałszywe bożki i różne pogańskie praktyki były wykorzystywane przez złe duchy, aby odwieść ludzi od wiary w jedynego prawdziwego Boga. W V Księdze Mojżeszowej w 32 rozdziale 16 i 17 wierszu wyraźnie o tym czytamy. Wzbudzili jego zazdrość. Czyją zazdrość? Zazdrość Boga Jahwe, Boga prawdziwego. Wzbudzili jego zazdrość bóstwami. Rozdrażnili go tym, co obrzydliwe, przez składanie ofiar demonom zamiast Bogu. Albo ludzie składali ofiary Bogu, albo składali je demonom. Jakkolwiek te demony były prezentowane, jakąkolwiek przybierały nazwę i formę, w tym fragmencie Słowa Bożego widzimy, że albo służysz Bogu i Jemu składasz miłe Jemu ofiary, albo pod jakąkolwiek nazwą, w jakiejkolwiek formie służysz szatanowi, służysz i składasz ofiary demonom, zwodniczym duchom. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian napominał Koryntian, aby nie brali udziału w żadnych pogańskich obrzędach i żadnych pogańskich ofiarach. W 10 rozdziale i 20 wierszu mówi, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś, mówi, nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Przez jakiekolwiek zaangażowanie w pogańskie praktyki, które dzisiaj wdzierają się do naszych domów, jeśli mamy internet, jeśli mamy telewizor, z wielką siłą ta szatańska, zwodnicza filozofia, te różnego rodzaju obrzędy, rytuały, wierzenia, przesądy, praktyki są prezentowane w formie takiej, żeby współczesny człowiek mógł to łatwo przełknąć. Ale jest to myślenie, które jest przeciwne myśleniu Boga, myśleniu, którym my mamy być poddani przez karmienie się Jego Słowem. I Pismo przestrzega nas przed jakimkolwiek kontaktem, jakimkolwiek zaangażowaniem, choćby mentalnym, w demoniczne, zwodnicze praktyki. Patrząc na listy apostoła Pawła, widzimy, że diabelska moc nie ogranicza się do działania poza Kościołem, ale próbuje wedrzeć się do Kościoła. Fałszywe nauki, przekręcanie Słowa Bożego, wybiórcze czy tendencyjne interpretacje. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 4 rozdziale przypisuje to duchom zwodniczym i nazywa to naukami szatańskimi. I mówi, że przyjdą czasy, kiedy ludzie odstąpią od wiary i przystaną do tych właśnie zwodniczych duchów i będą słuchać nauk szatańskich i zostaną zwiedzeni obłudą kłamców. Jest tutaj dla nas wielkie ostrzeżenie, nie tylko w kontekście tego świata i co ten świat ma do zaprezentowania, ale również w kontekście Kościoła, do którego wdzierają się pewni ludzie, wyzuci z sumienia, ludzie zakłamani, ludzie zaprzedani złemu, ludzie, którzy mają pozór pobożności, ale ich życie jest pozbawione mocy pobożności. I Pismo ostrzega nas. Mówi: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. Mocni w wierze. Nie tak jak dzisiaj wiara jest definiowana przez mocne jakieś przekonanie siebie samego do pewnych rzeczy, ale przez trwanie w wierze, która raz na zawsze nam została przekazana, trwanie w Słowie Bożym, które jest fundamentem wiary i które jest prawdą, która strzeże nas przed wszelkim kłamstwem, przed wszelkim zwiedzeniem i oszustwem. Pismo wzywa nas do tego, byśmy przeciwstawiali się działaniu tego naszego przeciwnika, który szuka, kogo by pochłonąć, kogo by zniszczyć. W tym fragmencie i w wielu innych jesteśmy zapewniani, że możemy mu się przeciwstawić, że nie musimy stać się jego ofiarami. Wierzący człowiek może przeciwstawić się szatanowi i może rozwijać się bez ulegania jego wpływowi, jeśli trwa w Chrystusie i karmi się Chrystusem i czerpie z jego zasobów. Czytamy w pierwszym liście Jana w 3:8, że Syn Boga na to się objawił, w tym celu się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. W tym celu Pan Jezus przyszedł. Dziełem diabelskim jest zagłada każdego człowieka. Jezus przyszedł, aby to zniweczyć. W Ewangeliach wielokrotnie widzimy moc Jezusa nad tymi ludźmi, którzy znaleźli się pod wpływem szatana. Jezus jednym słowem był w stanie wypędzić demony z ludzi. Nie siłował się z nimi, nie kropił ich żadną wodą, nie odczyniał nad nimi jakichś dziwacznych rzeczy, nie przykładał im krzyża do czoła, nie walił ich Biblią po plecach, nic takiego nie robił, co dzisiejsi tak zwani egzorcyści wyrabiają. Jezus miał autorytet powiedzieć słowo i moce demoniczne wychodziły z ludzi. Nie było żadnego cyrku, nie było żadnego przedstawienia. Syn Boga, kiedy konfrontował moce ciemności, one musiały ustąpić. Jego światłość rozpraszała wszelką ciemność. To chrystusowe zwycięstwo, jego władza nad mocami ciemności mogą stać się udziałem Bożego ludu, ale aby to mogło mieć miejsce, musiały się wydarzyć dwie rzeczy i muszą się wydarzyć kolejne rzeczy. Po pierwsze, konieczne było dzieło krzyża, gdzie dokonało się odkupienie ludzkości z mocy szatana i gdzie diabelska moc została zdruzgotana. W liście do Kolosan, w 2:15, czytamy o tym, jak na krzyżu Bóg rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Rozbroił je, pozbawił je mocy uśmiercania. Wystawił je na pokaz, odniósłszy w Chrystusie triumf nad nimi. Bóg tego dokonał w krzyżu Jezusa Chrystusa. Podobnie w liście do Hebrajczyków, w 2:14 czytamy, że skoro dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc również Jezus miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. To jest wyraźnie powiedziane. I tutaj oczywiście rodzi się logiczne pytanie. Jeśli diabeł i jego demoniczne zastępy zostały pokonane i zdruzgotane, to dlaczego wciąż działają i dokonują tak wielkiego spustoszenia? Tak jak powiedziałem wcześniej, dlatego że Bóg im na to pozwala. Ich destrukcyjna działalność w tym upadłym świecie jest częścią Bożego zbawczego planu. Jakkolwiek jest nam to trudno pojąć. I tutaj oczywiście jest wiele różnych aspektów, których nie jestem w stanie nawet poruszyć, ale powiem tylko o jednym. Chrześcijanin, który nie jest trapiony, staje się leniwy, staje się ospały, staje się zadowolony sam z siebie i przestaje lgnąć do Boga, przestaje szukać Boga. Pewien amerykański biznesmen otworzył hodowlę sumów, która bardzo szybko stała się dochodowym biznesem. Ale aby produkować więcej tych sumów i aby one szybciej rosły, wpadł na pomysł takiego dokarmiania ich przez tubę, że przyjeżdżała maszyna z jedzeniem, sumy podpływały tylko i wylatywało jedzenie, one po prostu najadały się i później sobie leżały. Z czasem okazało się, że mięso z tych sumów jest bardzo kiepskiej jakości. te sumy tak się przyzwyczaiły do tego karmienia, że już w ogóle nie szukały, już w ogóle im się nie chciało polować nic. Czekały tylko, kiedy przyjedzie tuba i ich nakarmi. I wiecie, na jaki pomysł wpadł? Wpuścił tam parę drapieżnych ryb, które troszeczkę rozruszały towarzystwo. I te sumy zaczęły się więcej ruszać, zaczęły bardziej aktywnie funkcjonować. I jakość mięsa się dramatycznie poprawiła. Może to nie jest doskonały przykład, ale myślę sobie, że niestety taka jest nasza tendencja. Jeśli tylko by nas karmić łyżeczką, to byśmy nie myśleli, żeby gdzieś tam szukać jedzenia, żeby gdzieś tam się starać, żeby gdzieś tam pracować. Po prostu przychodzimy do stolika, wszystko podane, zjadamy. Najlepiej jeszcze ręki nie podnosić do talerza, tylko żeby ktoś nas nakarmił. I człowiek staje się leniwy, człowiek staje się ospały. Natomiast kiedy przychodzą doświadczenia, przychodzą pokuszenia, przychodzą te różne nieprzyjemne rzeczy do naszego życia, w jakiejś części będące dziełem szatana i jego demonów, to nas zmusza do mobilizacji sił, to nas zmusza do modlitwy, to nas zmusza do lgnięcia do Boga, to nas też obnaża różne rzeczy w nas, których nie bylibyśmy inaczej świadomi. Ale właśnie w tych upadkach, w tych różnych porażkach, w tych różnych klęskach okazuje się, jak bardzo potrzebujemy Jezusa, jak bardzo potrzebujemy Jego zbawienia, Jego łaski. Żyjemy w przejściowym okresie między dokonaniem dzieła zbawienia na Golgocie a Jego pełną manifestacją po chwalebnym powrocie uwielbionego Pana chwały. Nasze zbawienie, pełne uzdrowienie, uświęcenie, uwielbienie już się dokonały w Chrystusie, ale obecnie są naszym udziałem tylko w cząstkowym wymiarze. Wielu ludziom wydaje się, że mogą już tutaj, dzisiaj na ziemi doświadczyć wszystkiego, co Chrystus zdobył. Ale to nie jest prawda. Tutaj mamy tylko zaczątek ducha i nasze doświadczenie życia Chrystusowego jest cząstkowe. Apostoł Jan pisze: dzieci, już jesteście dziećmi Bożymi, ale jeszcze w pełni się nie objawiło, kim będziemy. Ta pełnia zbawienia, uzdrowienia, życia duchowego dopiero ma się nam objawić. I za tym mamy tęsknić, i do tego mamy zdążać. I to jest celem naszej pielgrzymki, kiedy się objawi całe to zbawienie, które doskonale zostało dokonane na krzyżu Golgoty. Natomiast w tym czasie, w którym obecnie żyjemy, jesteśmy w okresie przejściowym, w okresie, w którym mamy toczyć walkę. Mamy być zaangażowani w duchowy bój z mocami, które kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię w swojej mocy i w swojej chwale, ostatecznie się rozprawi. Rozprawi się ze wszystkimi tragicznymi skutkami grzechu, z szatanem i z jego wszystkimi naśladowcami. Otwórzmy jeszcze list do Efezjan, ponownie pierwszy rozdział, i przeczytajmy kilka wierszy z tego rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi, że od kiedy usłyszał o ich wierze, o miłości do wszystkich świętych, kiedy oni uwierzyli w Pana Jezusa i umiłowali wszystkich świętych, Paweł mówi: ja nie przestaję dziękować za was. To jest 15, 16 wiersz i następne. Apostoł Paweł mówi: nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku Jego poznaniu i oświecił oczy waszego serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie jest bogactwo chwały, jakie jest bogactwo chwały udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu Jego przemożnej siły. Mocy, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. A więc tutaj mamy obraz Chrystusa, który po swojej śmierci i zmartwychwstaniu jest posadzony w niebie po prawicy Boga ponad wszelką władzą, ponad wszelką zwierzchnością i mocą i panowaniem. Wszelkie jakiekolwiek są demoniczne moce i siłę są pod stopami Chrystusa, o czym mówi kolejny wiersz. Jakiekolwiek imię, jakiegokolwiek demona, czy bożka, czy jakiejkolwiek siły byłoby wezwane, nie jest ponad imieniem Jezusa Chrystusa. Czytamy, że wszystko jest poddane pod Jego nogi, a On sam jest ponad wszystkim głową Kościoła. I tu jest nasze miejsce, bracia, siostry. Jeśli jesteś w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, nie, że jesteś zapisany gdzieś tam w jakichś kościelnych annałach, ale jeśli jesteś odrodzonym z ducha człowiekiem, jeśli przyjąłeś Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie i chwale Boga w Jezusie Chrystusie, jeżeli stałeś się dzieckiem Boga, jesteś włączony w Chrystusa, jesteś częścią Jego ciała, Chrystus powstał z martwych i zasiadł w miejscu, w którym wszystko Jemu jest poddane i Chrystus jest zjednoczony ze swoim ciałem, Kościołem. Chociaż te moce ciemności nadal kontynuują swoją aktywność, my, którzy jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, mamy dostęp do Jego mocy, do Jego autorytetu, do Jego władzy, ponad wszelkimi mocami ciemności. Kiedy stajemy się ludźmi wierzącymi w Chrystusa, otrzymujemy moc do przezwyciężania diabelskich ataków, wpływów, pokuszeń. Mamy dostęp do mocy Chrystusa, mocy Jego zmartwychwstałego, zwycięskiego życia. Pan Jezus uczy nas o tym, kiedy mówi, że mamy w Nim trwać, mamy być w Niego wszczepieni. Wtedy mówi, że możemy z Niego czerpać te życiodajne soki, aby owocować, aby wydawać ten owoc przyjemny Bogu, owoc miły Bogu, owoc sprawiedliwości, owoc prawdy, owoc czynienia tego, co jest Bogu miłe, owoc posłuszeństwa, pokory, charakteru kształtowanego na podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa. I tylko gdy trwamy w tej żywej społeczności i wspólnocie z Jezusem Chrystusem, możemy nie obawiać się mocy szatana. Możemy dać mu odpór. I więcej, ten fragment z listu do Efezjan, dalsza jego część, mówi nam, że mamy narzędzia do niszczenia Jego Królestwa. I to nie tylko ten fragment, jest wiele innych, które o tym mówią. Że mamy moc do burzenia Jego warowni, Jego siedzib. Naszym głównym zadaniem, jak dalsza część tego szóstego rozdziału mówi, jest codzienne chrześcijańskie życie w prawdzie, w sprawiedliwości, w Słowie Bożym, zwiastowaniu Ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie i w modlitwie. To są bardzo podstawowe, bardzo proste rzeczy, o których wciąż musimy mówić, do których wciąż musimy się zachęcać i wciąż sprawdzać, jak to wygląda praktycznie w naszym życiu. Zauważcie, że apostoł Paweł, nie czytam już tego fragmentu, ale jeśli go macie otwartego, w szóstym rozdziale, kiedy mówi o tej zbroi Bożej, to mówi o niej w liczbie mnogiej, tak? Mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Toczymy bój, walczymy, weźcie, stójcie. A więc tutaj nie mówi o nas jako o jednostkach, chociaż oczywiście nie możemy stać razem, jeśli każdy z nas tego nie zrobi. Ale zauważcie, że mówi o tym w kontekście Kościoła. To jest bój, który my toczymy jako Kościół. Każdy z nas oczywiście musi być zaangażowany w tym boju, ale to jest bój, który razem toczymy. Dlatego po raz kolejny przypominam i zachęcam bracia, siostry, abyśmy jak tylko możemy najaktywniej uczestniczyli w życiu Kościoła. I nie myślę tylko o przychodzeniu na spotkania, ale myślę o życiu Kościoła, o gorliwej modlitwie każdego dnia za braci, za siostry, za potrzeby, które są, szczególnie za tych, którzy stoją na tych liniach frontu, gdzie wiemy, są prześladowani, którzy staczają dramatyczny bój w taki bardzo wyraźny, widoczny dla nas sposób, ale nie tylko za nich, za tych, którzy głoszą Ewangelię, aby głosili ją z odwagą, w mocy Ducha Świętego, bez kompromisów, bez szukania poklasku, bez szukania własnego brudnego zysku. Potrzebujemy, bracia, siostry, walczyć o to w modlitwie, gdyż Kościół poddany jest temu konfliktowi. Szatan robi wszystko, żeby zniweczyć dzieło Boże, żeby skłócić braci i siostry, żeby rozmyć poselstwo Ewangelii, żeby je zniekształcić, żeby je leciutko choćby zdeformować, żeby coś dodać, żeby coś ująć. I ty i ja, bracie, siostro, jesteśmy powołani do tego, żeby walczyć, żeby z jednej strony być tymi, którzy się umacniają w Panu i w Jego potężnej mocy, którzy prowadzą prawe, sprawiedliwe życie, którzy głoszą gdziekolwiek możemy, wszelkiemu stworzeniu, Ewangelię i którzy trwają w modlitwie, którzy modlą się dniem i nocą. Toczymy bój nie z ciałem i z krwią, nie z ludźmi, ale toczymy bój z nadziemskimi władzami, z mocami ciemności, ze zwodniczymi duchami. W jaki sposób go toczymy? Nie robiąc religijnego cyrku, którego dzisiaj jest pełno, ale tak jak apostoł Paweł pisze, prowadząc chrześcijańskie życie, trwając w słowie i w modlitwie. I do tego siebie i was, bracia, siostry, wzywam. Byśmy byli świadomi czasu, w którym żyjemy, który Biblia nazywa złym czasem. To nie jest dobry czas. Jest czas panowania księcia tego świata. To jest czas wielkiego zwiedzenia, czas grzechu, czas ciemności, czas wielkiej śmierci. Ale Bóg zbawił nas w Jezusie Chrystusie z łaski swojej i nam poruczył to dzieło kontynuacji Jego Królestwa. My mamy być tymi, którzy są zaangażowani. Nie czekajmy na fachowców, na specjalistów, ale jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś powołany, by głosić Ewangelię pokoju, by modlić się, by służyć gdziekolwiek możesz i prowadzić sprawiedliwe życie. Do tego jesteśmy powołani, do tego jesteśmy uzdolnieni. To nie jest, że Bóg powołuje nas, nie uzdalniając nas do tego, ale nas do tego w Chrystusie przysposabia. Udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy, aby tego dzieła dokonać. Trwajmy w Nim, umacniajmy się w Jego łasce. Myślę sobie czasami, że potrzebujemy takiego objawienia, jakie miał ten sługa Elizeusza, ale nie w kontekście tych armii bożych, które on zobaczył. Ale myślę sobie, że równie ważne jest, abyśmy byli świadomi tych zastępów szatańskich, które nas otaczają. Jego powozów, jego narzędzi zbrodni, abyśmy nie spali, abyśmy nie kręcili się wokół siebie i naszych doczesnych tylko spraw, ale żebyśmy toczyli duchowy bój, żebyśmy naprawdę walczyli na naszych kolanach przed Bogiem, żebyśmy byli gotowi pościć, żeby nasze ciało nas nie dominowało i byśmy nie żyli według ciała, jak ludzie tego świata, którzy są ślepi na tą duchową rzeczywistość, żeby oczy naszych serc były otwarte na wielkość Boga, na bogactwo Boga, na zwycięstwo Chrystusa, na chwałę i moc Chrystusa, a jednocześnie na całą tą potęgę wroga, z którą mamy arsenał Boży, by walczyć i winniśmy walczyć. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, że Twoje słowo nie maluje przed nami jakiegoś fantazyjnego obrazu duchowego życia, ale jest bardzo jednoznaczne i bardzo konkretne i bardzo w rzeczywisty sposób oddaje nam tą duchową rzeczywistość, rzeczywistość chwały i triumfu Chrystusa, Jego potęgi i mocy, która nie ma sobie równych, mocy Jego imienia, które jest ponad wszelkim imieniem, mocy krzyża, na której szatan i jego zastępy zostały pokonane, rozbrojone i wystawione na pokaz w triumfie, w Bożym triumfie. I dzisiaj, Panie, przypominasz nam, że ten bój się nie skończył tam na krzyżu, ale że my dzisiaj toczymy bój z nadziemskimi władzami, z mocami ciemności, zwodniczymi duchami i obyśmy nie byli właśnie w tej skrajności ludzi, którzy są totalnie ślepi na tą duchową rzeczywistość i wszystko mamy po ludzku wytłumaczone i nie widzimy duchowych przyczyn poza wydarzeniami, które mają miejsce, poza tragediami, cierpieniami, złymi rzeczami, które dzieją się wokół nas i przychodzą też do naszego życia i dzieją się w Kościele. Panie, daj, byśmy nie spali, nie byli ociężali, nie byli leniwi, ale przyodziani w całą Twoją zbroję, staczali bój w Twojej potężnej mocy. Obyśmy nie lekceważyli mocy modlitwy, obyśmy nie zaniedbywali jej w naszym życiu i w życiu Kościoła, ale byśmy gromadzili się z braćmi i siostrami, by wołać do Ciebie i walczyć na kolanach o nasze dusze, o dusze naszych niezbawionych, bliskich, ludzi w tym kraju, ludzi na świecie. Jakże wielkie dzieło jest, jakże wielkie żniwo jest, jakże niewielu pracowników, jakże niewielu tych, którzy walczą. Wybacz nam, Panie, nasze zaniedbania w tej materii. Pomóż nam. Pomóż, prosimy, stać w zwartych szeregach, umacniać się w Tobie, w Twojej potężnej mocy i niszczyć dzieła diabelskie. To jest Twoje dzieło, Panie, i to jest nasze dzieło w Tobie. Dziękujemy za Twoją wielką moc i łaskę, do jakiej mamy dostęp w Jezusie Chrystusie. Ucz nas korzystać z tego wszystkiego, co nam darowałeś, z bogactwa Twojej łaski, z bogactwa Twojej mocy. Prosimy, niechaj Twój Święty Duch pomoże nam lepiej i głębiej i pełniej rozumieć to Słowo i żyć wypełniając Twoją wolę, którą nam dzisiaj objawiasz, którą nam dzisiaj przypominasz. Amen.